Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, miałem zamiar przytoczyć Państwu, zapoznać Państwa z artykułem w China Daily, którym mowa jest z 2 marca. Tytuł artykułu: prezydent cytuje zaangażowanie Chuen Lai'a w odmłodzenie narodu chińskiego, ale zrezygnowałem z tego, bo ta postać zdecydowanie bardziej, znaczy ta postać jest tak znacząca dla początków Chin Ludowych, że ja ją pamiętam. I pamiętam nazwisko Chuen Lai'a, pamiętam osobę Chuen Lai'a. Wiem, że było ogromnie dużo dla Chin. No i zdecydowałem, że rozpocznę ten felieton od tego artykułu, ale przejdę później do biografii tego wielkiego Chińczyka. Mianowicie prezydent właśnie z 2 marca wygłosił przemówienie na sympozjum w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Sympozjum z okazji, no właśnie, to jest trochę ciekawe, ale tak to wygląda, no mianowicie z okazji tego, iż z okazji 120. rocznicy urodzin, a 120. rocznicy urodzin właśnie Chuen Lai'a. Albowiem ten wielki Chińczyk, wielki komunista chiński, urodził się w 1898 roku i prezydent Xi Jinping mówił o tym, że wielki cel realizacji chińskiej modernizacji, o czym często mówił premier Chuen Lai, to był premier, wieloletni premier, z pewnością zostanie osiągnięty w najbliższej przyszłości. No i kolejne zdanie. Kurs wyznaczony dla socjalizmu o chińskich cechach charakterystycznych, dla nowej ery. Gigantyczne naczynie wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego płynie falami i przepływami. Tak, powiedział pan Xi. A ja teraz pozwolę sobie, znalazłem taką notatkę anglojęzycznej historii. Jest to zdecydowanie zawsze mniej zakłamany niż polska Wikipedia, której praktycznie nie ruszam. To jest Wikipedia, proszę nie zapomnieć, jest redagowana przez środowisko Gazety Wyborczej. Jest to zakłamane do gruntu. Więc znalazłem w Alpha History, znalazłem notatkę biograficzną o Chuen Lai'u i pozwolę sobie ją Państwu zaprezentować. A więc Chuen Lai żył w latach od 1898-1976. Urodził się w prowincji Jiangsu. Miał niestety niezbyt wesołe dzieciństwo, rozbite, nieszczęśliwe. Osierocony w młodym wieku kształcił się w szkole misyjnej w Tianjinie, a później jako nastolatek uczęszczał do koleżu w Japonii. No i właśnie to jest charakterystyczne dla ludzi tamtej epoki, dla tych młodych Chińczyków tamtej epoki, że oni odbierali wykształcenie w Japonii, później wracali do Chin, no i uczestniczyli jakby nie, uczestniczyli w ruchu 3 maja. Po czym powrócił z powrotem za granicę w 20 roku, by studiować we Francji i w Niemczech. Wstąpił do KPH za granicą i stworzył komunistyczną młodzieżówkę, wśród emigrantów z Chin. Okazał się tak skuteczny w tej roli, że KPH odwołał go z powrotem do Chin w 24 roku. Czu stał się bardzo popularną i wpływową postacią KPH, szczególnie w twierdzy w Szanghaju, gdzie zorganizował pierwszy strajk generalny w 1926 roku. No, kiedy miała miejsce masakra komunistów w Szanghaju, Chu został schwytany, ale miał szczęście, że uciekł i uchronił życie. Uciekł do Rosji, po czym wrócił do Szanghaju, żyjąc już w konspiracji i kontynuując starania o miejską rewolucję socjalistyczną. Jednak jego prób przejęcia kontroli nad miastem nie powiodły się i Chu został zmuszony do przeniesienia się, do ucieczki do Jiangxi w 1931 roku. Był reklamowany jako rywal Mao Zedonga. Wtedy partia powierzyła Mao rolę komisarza politycznego Armii Czerwonej w 1932 roku, ale zastąpiła go właśnie Chu. Ale w ciągu 3 lat obaj stali się przyjaciółmi i silnymi sojusznikami politycznymi. Tak silnymi, że ta przyjaźń przetrwała aż do końca. Chu brał udział w drugim marszu w 1934 roku. Po czym pojawił się jako lider partii u boku Mao, później służył jako wojskowy taktyk podczas chińskiej wojny domowej. Znaczy między 1945 a 1949 rokiem. Po zwycięstwie komunistów w 1949 roku Chu został premierem ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Poparł politykę Mao w latach 50., w tym wielki skok. Niektórzy historycy uważają Chu za częściowo odpowiedzialnego za katastrofę z końca lat 50., ponieważ odgrywał ważną rolę w realizacji reform gospodarczych Mao. No to niezupełnie jest prawdą, dlatego że Mao próbował skonfigurować chińską gospodarkę na nowo i społeczeństwo, Chu zajmował się zupełnie czym innym, sprawami politycznymi, polityki zagranicznej, a zajmując się między innymi chińską reakcją na wojnę w Korei, sprawami chińsko-sowieckimi, stosunkami Chin z Zachodem. No, później już w latach, na początku lat 70. negocjował wizyty w Chinach ze strony amerykańskich przywódców Henry'ego Kissingera i Richarda Nixona. Był bardzo utalentowanym negocjatorem, sprytnym politykiem, czy był skuteczną przeciwwagą dla bardzo namiętnego i mało cierpliwego Mao. Przywódca Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dag Hammarskjöld to był ten człowiek, który zginął w Afryce w katastrofie lotniczej. Ja pamiętam nawet ten dzień, przez wyobraźnię, kiedy zginął Dag Hammarskjöld. Byłem w szkole podstawowej. Określił kiedyś Chu jako najbardziej zaawansowany mózg, który spotkałem w dziedzinie polityki zagranicznej. Dag Hammarskjöld określił właśnie Chu Enlai jako najbardziej zaawansowany mózg, który spotkałem w dziedzinie polityki zagranicznej. Chu Enlai zmarł w styczniu 1976 roku, kilka miesięcy przed Mao. Jego śmierć wywołała publiczny żal. To był człowiek niezwykły. A również odegrał niepośrednią rolę w tym, co się działo w 1956 roku w Polsce. To znaczy w tym sensie, że, a ile sobie dobrze przypominam, spotkał się z Kosyginem, nie pamiętam z kim, na lotnisku w Pekinie, na lotnisku się Chu wtedy powiedział rosyjskiemu koledze, że jeśli oni zaatakują Polskę, to spotkają się z reakcją ze strony Chin i Rosjanie odpuścili sobie Polskę. Także mamy dług wobec Czerwonego. Był to wielki Chińczyk, był jakby dzieckiem swojej epoki. Tak jak powiedziałem, ci najwięksi Chińczycy rewolucji Xinhai przebyli tą samą drogę. Studiowali w Japonii, tam się zarazili tym zachodem, no i wrócili do Chin i zrobili rewolucję, po czym niewiele im z tej rewolucji wyszło. tak naprawdę. No ale to już zupełnie inna bajka. Ja zawsze do końca życia będę bardzo dobrze wspomniał pana Chuanlaya, a już nie tylko właśnie dlatego, że w pewnym sensie uratował Polskę wtedy, ale również dlatego, że no był wielkim politykiem. Politykiem formatu, którego się już teraz nie spotyka. Po prostu nie. Tacy, Dan Hammarskjöld miał rację mówiąc, że to był wyjątkowy człowiek w dziedzinie polityki zagranicznej. A teraz już takich ludzi po prostu nie ma. Nie ma. Nie wiem dlaczego, ale nie ma. Być może dlatego, że kiedyś to była selekcja pozytywna, natomiast teraz jest selekcja negatywna. Mamy do czynienia z po prostu selekcją negatywną. Wszędzie, na całym świecie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.